Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Brexicie. Przedłuża nam się wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak jest to sygnał, że coś kłopotliwego dzieje się w tamtejszej klasie politycznej. Brak jasnej wizji może doprowadzić do klęski, pani premier. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Kolejna sprawa to już w naszym kraju protest w oświacie. W dyskursie politycznym doszliśmy do etapu brania zakładników. Czy to przyniesie efekt w postaci rozwiązania sporu? Ponadto o kandydatach do Parlamentu Europejskiego. Mniej więcej wiemy, jak to już będzie, kto będzie reprezentował większość koalicji i partii, jakie wnioski płyną z dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Zbigniew Nikitorowicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam Państwa.
Miał być też Stefan Krajewski, prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, ale...
Sejmik.
No właśnie, może zaczniemy od sejmiku, bo ma tam dojść do wyboru przewodniczącego i no, ponoć koalicja prawicowa zdecydowała, kto będzie przewodniczącym sejmiku.
Tak, ale niech mówią o tym już radni sejmiku, nie chcę im odbierać tych uprawnień. Oni porozumieli się między sobą i dzisiaj ma być sprawa uregulowana. Warto wspomnieć, że dzisiaj na sejmiku była też taka symboliczna chwila, kiedy radni przez aklamację zdecydowali się nadać tej głównej sali sejmikowej, w której obradują, imię marszałka Krzysztofa Jakuba Putry, także swego czasu radnego wojewódzkiego, przez chwilę także przewodniczącego sejmiku. Myślę, że to dobra prognoza mówiąca o tym, że czasami jednak mimo tych podziałów politycznych da się porozumieć w takiej sferze symbolicznej. Oby nie tylko w sferze symbolicznej dało się w polityce uzyskać porozumienie.
Tym bardziej, że patron owej sali to rzeczywiście postać symboliczna w naszym regionie, bardzo koncyliacyjna.
To prawda. On był takim symbolem człowieka, który potrafił rozmawiać z ludźmi z bardzo różnych stron sceny politycznej i dzisiaj też, jak go wspominają, to tak go wspominają. Jako człowieka, który rozmawiał do końca, dopóki się tylko dało, aczkolwiek miał oczywiście też swoje poglądy polityczne i głosował według swojego sumienia inaczej niż oponenci, ale potrafił rozmawiać i tej rozmowy chyba czasami dzisiaj też brakuje między politykami różnych opcji.
Też ma pan taką refleksję, panie Zbigniewie?
O marszałku Putrze? Znaczy, jeżeli chodzi o marszałka Putrę, to w przestrzeni miejskiej już kilka ładnych lat temu został
uhonorowany
w przestrzeni publicznej rondem. Ja nie mam nic przeciwko, że tak powiem, honorowaniu ofiar katastrofy smoleńskiej, no, też znaczących polityków, niezależnie od opcji. Jednak akurat w tym wypadku mam pewne wątpliwości co do tego, czy nazywanie jakiejś salki niezbyt dużej, to jest plenarnej, gdzie się toczą obrady, jest właściwym posunięciem. Czy to nie jest troszkę, że tak powiem, no to jest to miejsce debaty, sporu różnych opcji politycznych i takie miejsce powinno być neutralne.
Tych, jeszcze raz podkreślam, że uważam, no, patron
to chyba nie jest zbyt fortunny pomysł. Mówię to jako osoba, która głosowała za tym, żeby w Białymstoku było rondo marszałka Putra, ale rondo, ulica, plac to coś innego niż sala. To ja nie słyszałem o zbyt wielu takich pomysłach, żeby gdzieś na świecie, no nie wiem, czy sala plenarna Sejmu ma jakiegoś patrona? No chyba nie, z tego co wiem. I podobnie jest w innych krajach. Podobnie no, sala, w której toczą się obrady Rady Miejskiej, jest neutralna do tego, żeby tam można było spokojnie toczyć spór polityczny. I uważam, że to nie jest odpowiednie miejsce do honorowania tej czy innej osoby. Tak samo bym powiedział, gdyby chodziło o kogoś związanego, no nie wiem, politycznie bardziej z moim obozem. Uważam, że, no, że to jest troszkę taki no, nietrafiony pomysł.
Ja tylko przypomnę, że przytłaczająca większość sal, na których odbywają się posiedzenia choćby komisji, jest nazwana imieniem różnych polityków, posłów, marszałków.
Ale nie sala plenarna.
Ale większość sal w Sejmie jest nazwana imieniem. Także tutaj ja nie widzę jakichś poważniejszych problemów. Miejmy nadzieję, że to będzie bardziej łączyło, a nie dzieliło.
To może zostawmy patronów, zostawmy tę sprawę. Zajmijmy się lekko Brexitem. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że sporo mieszkańców naszego regionu jednak w tej Wielkiej Brytanii jest, pracuje, żyje, ale jest nadal związanych z naszym województwem. A Brexit jest o tyle ciekawy, że mamy tam do czynienia z pewną grą polityczną, która w jakimś sensie może i przypominać sytuację także w naszym kraju. Jak panowie odbierają to, co się dzieje w Wielkiej Brytanii? Z jednej strony mamy ten wynik referendum, z drugiej strony mamy spore protesty tych, którzy nie chcą występować z Unii Europejskiej, a rząd upiera się, żeby jednak z tego paktu europejskiego, tak to w cudzysłowie nazwę, wyjść.
No, panie redaktorze, ja już niestety nie znam, nie mam aż tak wielkiej wiedzy, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, o prawne niuanse z XVII wieku, które tam są też, że tak powiem...
Ale myślę tutaj o pewnym podziale społecznym, pewnej sytuacji politycznej.
Sobie tak, ja to odbieram w ten sposób, że no, politycy partii konserwatywnej, no, sojusznicy w Parlamencie Europejskim Prawa i Sprawiedliwości, wzbudzili antyunijne nastroje i histerię w Wielkiej Brytanii. Doprowadzili do tego, że większość, chociaż nieznaczna społeczeństwa głosowała za tym, żeby wystąpić z Unii Europejskiej. No i teraz oglądamy taki efektowny skok z trampoliny do basenu, w którym nie ma wody, prawda? Nikt nie wie, jak to się skończy, czy to będzie Brexit bez umowy, czy Brexit
z umową. No, skok bez wody zawsze się źle kończy.
Zawsze źle się kończy i myślę, że Wielka Brytania i Anglicy, Szkoci, Walijczycy będą tego w jakiejś perspektywie żałowali. No jedyne, co mi się teraz kojarzy, ten cały proces Brexitu, to jest jeden wielki chaos. Klasa polityczna, w tym partia konserwatywna, no, odrzuca umowę brexitową, która wynegocjowała pani premier. Kilka dni zostało do tego Brexitu i nikt nic nie wie. Czasem jak się rozmawia nawet z przedsiębiorcami, to oni też nie wiedzą, co będzie. Na wszelki wypadek, na przykład, nie wiem, firmy transportowe przewożą przed to dato dziesiątki tysięcy samochodów, żeby nie trzeba było ceł płacić, które zapewne
tak,
będą...
Tak, albo stać w kolejce.
Na pewno jest to, że tak powiem,
no, ale ta nauczka... sytuacja Wielkiej Brytanii też pokazuje słabość opozycji, która nie jest w stanie pokazać, że no dobrze, tam kiedyś głosowaliście przeciwko pobytowi w Unii Europejskiej, a teraz zróbmy jeszcze
też
raz.
Nie potrafi jednoznacznej alternatywy Partia Pracy, czy
tak,
liberałowie
zaproponować.
No, wszyscy, że tak powiem, tam się trochę zagmatwali w tych,
zapędzili
w tych sporach i nie wiem, no, sami Brytyjczycy pewnie nie do końca wiedzą, w którym kierunku zmierzają. Trudno, żebyśmy my tutaj, czy ja jako tutaj, nie wiem, polityk, samorządowiec z Białegostoku,
Nie, ale to pokazuje, rady, że pewne rzeczy w polityce nie powinny się wydarzać ze względu na to, że później dochodzi się do takiej ściany jak w Wielkiej Brytanii i wszyscy są niezdecydowani, wszyscy nie są przekonani.
Na pewno jest to efekt pewnej wspólnej pracy brytyjskiej klasy politycznej, która przez dziesiątki lat i tabloidów tamtejszych z Brukseli, prawda, i z Unii Europejskiej zrobiła siedlisko wszelkiego zła, dziwacznych przepisów, prawda, że banan musi mieć określoną krzywiznę. No teraz, jak obserwujemy tę debatę brytyjską, która się odwołuje do przepisów z 1600 któregoś roku, prawda, i dlatego nie mogą głosować nad umową o Brexicie, to naprawdę wydaje mi się, że Brytyjczycy zawsze uchodzili za oryginałów. No teraz jednak to już jest jakieś, że tak powiem, wyjątkowe dziwactwo klasy politycznej i to całej tamtejszej klasy politycznej.
Pana komentarz.
No przede wszystkim widać, że jest problem, w jaki sposób Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską. Dobrze tu przed chwilą przedstawiciel Platformy wspomniał również o tym, że część winy leży przynajmniej po stronie Unii Europejskiej i próby narzucania dodatkowych przepisów i ograniczeń na suwerenne państwa, a Brytyjczycy są szczególnie na tym tle uwrażliwieni. To między innymi dlatego referendum okazało się sukcesem przeciwników Unii Europejskiej.
Chociaż z tymi bananami to zupełnie inaczej było.
Tak, tak, ale to ja nie mówię akurat o bananach, tylko generalnie o jakby liczbie przepisów, która jest narzucana państwom w różnych dziedzinach życia. No bo możemy mówić tu o długości drabiny, stroju Mikołaja i takich innych absurdach, które czasami się pojawiają w przestrzeni publicznej, mówiące o tym, co regulują przepisy Unii Europejskiej. Natomiast dziś jest problem nie tylko dla samej Wielkiej Brytanii, ale i także dla Polski i dla innych krajów unijnych, które przecież mają kontakty gospodarcze z Brytyjczykami. Jest to silne państwo i ma kontakty gospodarcze z wieloma państwami. Wielu Polaków także jest tym zainteresowanych i ciągle jest ta niepewność, na jakich zasadach będzie możliwa dalsza współpraca, no bo przecież nagle Wielka Brytania nie zniknie z powierzchni świata, nadal będzie miała swoją gospodarkę, parę dziesięć milionów ludzi, będzie miała kontakty handlowe, gospodarcze i te kontakty jakoś będą musiały funkcjonować.
No jest ważnym graczem politycznym także na świecie.
Oczywiście, trzeba to brać pod uwagę.
Że jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Jest także członkiem NATO, tu sojusz militarny polsko-brytyjski, amerykański i tak dalej też funkcjonuje. Natomiast my bardziej w tej chwili zastanawiamy się głównie nad kontaktami gospodarczymi oraz przepływem ludzi, bo to są te kwestie, które najwięcej wątpliwości budzą. Z punktu widzenia chyba większości Europejczyków i Europejczyków lepiej by było, aby doszło do porozumienia i uregulowania tego w sposób, który nie będzie zbytnio utrudniał tych kontaktów gospodarczych i ludzkich. Czy tak się stanie? Wydaje się, że chyba niestety nie, bo tu zgadzam się, że niestety tam jest przede wszystkim zapętlenie wewnętrzne, polityczne, nie tylko między opozycją a rządzącą partią, ale także wewnątrz partii rządzącej, co doprowadza do tego, że pani premier nie może uzyskać większości w Izbie Gmin dla projektu porozumienia z Unią Brytyjską i niestety coraz bardziej możliwy jest ten wariant wyjścia Unii
twardego.
Tak jest, twardego, czyli bez umowy. Polskie władze, polski Sejm do tego się przygotowują. Na ostatnim choćby posiedzeniu Sejmu głosowaliśmy dwie lub trzy ustawy, które mówią o tym, co będzie się działo, gdyby ewentualnie Wielka Brytania wychodziła bez...
To co będzie się działo? No tam można tak krótko.
Muszą być ustanowione cła, granice, ale i też w jakiś w miarę swobodny przepływ ludności bez poważniejszych ograniczeń, bo przecież nikt nagle mieszkańców Unii Europejskiej i nie tylko Polaków, to przecież dotyczy, nie wyrzuci z Wielkiej Brytanii. Oni muszą mieć możliwość uzyskania paszportu, wizy i tak dalej. I
to no na razie się... mamy problemy w naszych biurach paszportowych.
Tak, bo pojawiło się nagle dużo osób, tak, które chcą uzyskać polski
paszport,
aby na podstawie tego dokumentu uzyskać wizę brytyjską. No i stąd pewne zatory, bo każdy urząd ma ograniczoną pojemność i przepustowość, tak to określę, i gdy nagle zwiększa się liczba osób, które
także
więcej
brak
niż
takiej
statystycznie...
umowy między innymi skutkuje tymi kolejkami w biurach paszportowych.
Tak, tak, to jest konsekwencja tego, co się dzieje w Wielkiej Brytanii.
Że zamiast paszportów nadal mogą obowiązywać dowody osobiste, bo przecież ułatwiają identyfikację człowieka, no to nikt by nie chodził po paszporty.
No ale też wyraźnie słychać stanowisko większości chyba polityków brytyjskich, którzy mówią, że nie ma możliwości ponownego referendum w sprawie wychodzenia Wielkiej Brytanii, bo to referendum już się odbyło.
No, ale przypomnijmy sobie Holandię i inne państwa,
to
kiedy
prawda, ale tu
było...
Brytyjczycy trochę inaczej do tematu podchodzą. W Norwegii chyba dwa lub trzy razy głosowano, z tego co pamiętam, aby w końcu...
Sądzę, ma rację, musi być po naszej stronie.
A Brytyjczycy są trochę bardziej konsekwentni, nieco inaczej niż...
No ale te wielkie demonstracje Brytyjczyków w Londynie chociażby, no, też powinny chyba rządzącym dawać jakąś wskazówkę, że być może należałoby pewne rzeczy rozważyć. No bo wyobraźmy sobie u nas taką sytuację, że mamy do czynienia z wielkimi demonstracjami, obywateli, którzy z czymś się nie zgadzają. No politycy nie mogą nie reagować.
To prawda, ale u nas na razie nikt nie wpadł na pomysł referendum o wychodzeniu z Unii Europejskiej, więc z takim problemem nie mamy do czynienia. Przypomnę, że u nas może nie milionowe demonstracje, ale wieluset tysięczne się odbywały i poprzednie rządy z przeciwników Prawa i Sprawiedliwości jakoś niespecjalnie reagowały na takie demonstracje.
A za chwilę porozmawiamy o nauczycielach, o oświacie, bo sytuacja podobna jest tut proporcją gardę, jak z tym Brexitem, ze względu na to, że też mamy do czynienia z pewnym zapętleniem. Pora na porozmawiać o oświacie. Tak jak sygnalizowałem, mamy też do czynienia z pewnym zapętleniem i na razie dobrego rozwiązania nie widać. Sygnały i sugestie są takie, że strajk ewentualny nauczycieli może zagrozić uczniom i egzaminom, egzaminowi gimnazjalnemu, ósmoklasistów i także nawet maturą. I nauczyciele no, mają dosyć ograniczony czas ze względu na to, że do połowy kwietnia muszą sklasyfikować przede wszystkim maturzystów, żeby się odbyła matura. I tutaj wszelkie opóźnienia mogą później rzeczywiście wywołać wiele komplikacji. Jak panowie sądzą, czy dojdzie do porozumienia rządu z nauczycielami, czy te 1000 zł albo 800 znajdzie się, żeby dać pedagogom?
Nie mam pojęcia oczywiście, czym się skończy ten protest. No wiemy, że protest i strajk, za strajkiem odpowiedziało się 85% placówek i prawie 90% nauczycieli, którzy wzięli...
Dzisiaj upływa termin, gdzie my będziemy wiedzieli dokładnie.
Takie są informacje z ZNP, Związku Nauczycielstwa Polskiego. Do tego protestu przyłącza się też Solidarność, przynajmniej członkowie Solidarności, no, którzy też masowo wzięli udział w tym referendum. Także sytuacja jest bardzo napięta. Nauczyciele, tak jak każda grupa zawodowa, jak górnicy, pracownicy innych branż, mają prawo do protestu i do strajku. Mają prawo dopominać się tego, żeby były godne płace. Przez ostatnie miesiące i lata byliśmy karmieni propagandą, jaka to wspaniała jest sytuacja budżetowa i nauczyciele mają prawo do tego, aby uzyskać po 1000 zł podwyżki. A czy się odbędą, to jest odpowiedzialność rządu, żeby usiąść przy stole negocjacji z ZNP, z Solidarnością i wynegocjować takie porozumienie, no, które by uspokoiło sytuację w szkołach w ciągu...
Na razie, jak widzimy, jest przerwa w rozmowach związków z rządem w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli.
No miejmy nadzieję, że rząd się ugnie, że ustąpi, że spełni te słuszne postulaty. Ja sam jestem zaniepokojony tą sytuacją, bo akurat mam syna w wieku gimnazjalnym. Kończy egzamin gimnazjalisty, ostatni rocznik gimnazjalny, prawda? Jest przed nim cała procedura, że tak powiem, naboru do szkoły średniej, ale to samo dotyczy też setek tysięcy rodziców ósmoklasistów i tutaj no, niezbędne jest porozumienie. No niestety te sygnały, które nawet tutaj w samorządzie mamy, bo na tej sesji, dzisiaj odbyła się sesja Rady Miasta, to musieliśmy dokonać poprawek w budżecie, gdyż rząd przysłał zmniejszoną informację o zmniejszonej subwencji oświatowej. To także sytuacja budżetowa jest doskonała, wspaniała. No, Gierek by się nie powstydził tej propagandy, a subwencja oświatowa, że tak powiem, nie rośnie, a wręcz, że tak powiem, jest obcinana.
No i to kilka sprostowań. Po pierwsze, sytuacja gospodarcza Polski jest zdecydowanie lepsza niż w okresie rządów PO-PSL. O tym świadczą także ratingi wystawione przez międzynarodowe firmy, czy choćby Unię Europejską i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Po drugie, subwencja rośnie wbrew temu, co pan przed chwilą mówił. W skali całego kraju jest to kilka procent rocznie i tak się odbywa od kilku lat. Natomiast subwencja w Białymstoku została skorygowana, ponieważ pierwotnie było to tylko i wyłącznie prognozy, a dzisiaj rzeczywisty wymiar subwencji zależy od liczby uczniów w poszczególnych samorządach. I niektóre samorządy zyskały, a niektóre
czyli
straciły.
Czyli w Białymstoku się zmniejszyła liczba uczniów, tak?
Tak, w stosunku do prognoz pierwotnych. I trzeci element, najważniejszy chyba z punktu widzenia nauczycieli, rodziców i uczniów, no to ta zapowiedź strajku. Rzeczywiście w części placówek przynajmniej się odbędzie. Trzeba jednak wyraźnie pokazać, że skalę tego protestu, samo przystąpienie do sporu zbiorowego nie objęło ponad 70% przedszkoli, czyli ponad 2/3 i w większości szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych ten strajk czy rozmowy dotyczące ewentualnego strajku nie objęły także ponad 50% placówek. Oczywiście są miasta pewnie takie jak Białystok, Warszawa, Kraków, gdzie większość placówek przystąpiła do sporu zbiorowego i tam, gdzie się odbyły te te referenda, zresztą czasami w dziwny sposób organizowane, bo nie w jakimś miejscu, gdzie publicznie do urny można było wrzucać kto chciał, tylko po prostu działacze związkowi chodzili po pracownikach, wręczali im ankiety z prośbą o ich wypełnienie, więc to może trochę wypaczać wyniki tego referendum. Ile ostatecznie szkół będzie ewentualnie strajkowało i jaka część pracowników, bo to przecież nie dotyczy tylko nauczycieli, będziemy wiedzieli dopiero na początku kwietnia. Jakaś część szkół prawdopodobnie zastrajkuje. Wydaje mi się to niestety w tej chwili nieuniknione.
Ale czy może być taka sytuacja na przykład, że rząd będzie musiał odwołać egzaminy, żeby nie komplikować sytuacji?
Już do tego zmierzam. Natomiast trudno wyobrazić sobie, aby rząd w tej chwili spełnił postulat ZNP mówiący o podwyżkach 1000 zł do każdego etatu i każdego pracownika szkoły, bo trzeba przypomnieć, że część administracyjna szkoły to są pracownicy samorządowi, zatrudniani przez samorząd, rząd, więc nie ma tak naprawdę pieniędzy na opłatę księgowych, sprzątaczek i całej administracji szkolnej, bo jest to w gestii samorządów. I jeżeli prezydent na przykład Białegostoku uważa, że ci pracownicy za mało zarabiają, to powinien im dać podwyżkę 1000 zł, bo ZNP tyle żąda. Ja pamiętam, że w poprzednich kilku latach były ogromne problemy z tym, żeby dać nawet podwyżkę rzędu 100 czy 200 zł. Jeśli chodzi o samych nauczycieli, to trzeba przypomnieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach o 15% podwyższa pensję nauczyciela. Ja wiem, że to jest poziom podwyżki niesatysfakcjonujący w tej chwili większości nauczycieli. Być może dlatego, że wydaje im się, że mają szansę na osiągnięcie podwyżki rzędu 1000 zł. Jeszcze raz powtórzę, jest to dziś nierealne. Kilkunastu dodatkowych miliardów złotych w budżecie po prostu nie ma i rząd na pewno takiej kwoty nie będzie w stanie
zaproponować. Ale jak pan sądzi, panie pośle, że nauczyciele w to uwierzą? No skoro znalazły się pieniądze na to, a dla nich zabrakło.
Ale trzeba pamiętać, że
mogą się czuć zawiedzeni.
Ale ja rozumiem ich sposób podejścia, ale jeszcze raz przypomnę. 15% podwyżki w ciągu 1,5 roku, a przypomnę, że przez prawie 5 lat między 2012 a 16 nie było złotówki nawet podwyżki. Wtedy jakoś nie pamiętam, żeby ZNP wzywało do strajku i masowych protestów. Dzisiaj, kiedy sytuacja nauczycieli finansowa poprawia się, żadna z innych fragmentów sfery budżetowej nie dostała podwyżki o takiej skali. Średnia podwyżka przewidywana dla sfery budżetowej w tym roku to jest 2,3%. W związku z tym 15%, a 2,3%, no to jest jednak pewna różnica. Natomiast na pewno warto rozmawiać o zasadach wynagradzania nauczycieli, także w perspektywie kolejnych kilku lat i kolejnych podwyżkach, bo uważam, że one powinny tam nastąpić, ale i także o samym sposobie wynagradzania, bo ta liczba kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet dodatków, które wliczane są do tak zwanej średniej, a sama definicja średniej płacy nauczycieli została stworzona w okresie rządów PO-PSL.
No tak, rząd PiSu cały czas tutaj powtarza wina Tuska. Tak w skrócie mówiąc,
tylko jednak... bez historii trudno rozmawiać o stanie dzisiejszym.
No tak, w tej historii
pan
jest...
Pan jako historyk powinien pamiętać.
Pan też jako historyk powinien wiedzieć, że w czasie rządów PO-PSL płace nauczycieli wzrosły o około 40%, także to był chyba najlepszy okres dla nauczycieli, jeżeli chodzi o podwyżki. Niestety prawda jest taka, że rząd oszczędza na oświacie. Obecnie subwencja oświatowa pokrywa 58-60% wydatków na oświatę, na przykład w naszym mieście w Białymstoku. Podobnie jest w innych samorządach. Niedługo dojdzie do tego, że po prostu samorządy nie będą miały pieniędzy na inne rzeczy, na kulturę, na budowę ulic osiedlowych, na sprawy społeczne, gdyż poprzez odbieranie pieniędzy na oświatę nie będzie można prowadzić działań w innych dziedzinach. To jest troszkę takie zaklinanie rzeczywistości przez posłów PiSu i rząd. Tutaj akurat mamy w tym studiu telewizory przed sobą i widzimy,
tak,
że
podglądamy, co się dzieje.
Damy i na pasku
całym
jest
świecie.
Na przykład, że w Krakowie Solidarność zaostrza protest i działacze będą prowadzili.
Chociaż szef
głodówkę.
Solidarności mówi, że nie będzie z ZNP razem rozmawiał z rządem.
No to jest problem pana Piotra Dudy, no, który, że tak powiem, no, bardziej się troszczy o swojego pieska chyba Yorka, prawda, niż o...
To już bezczelność.
Niż o nauczycieli, ale tak jest niestety, bo to jest naprawdę... Dla związkowca powinno to być...
Kilka zdania, komentarza do tego, co przed chwilą padło. Po pierwsze, nikt nie zabiera pieniędzy z oświaty, tylko zgodnie z regułami przyznawania subwencji, tak jak podkreśliłem, co roku subwencja jest zwiększona o kilka procent. Przypomnę słowa pani Szumilas, która swego czasu była ministrem edukacji zarządu PO-PSL i to kilka lat temu ta pani mówiła wyraźnie w imieniu rządu, zresztą potem potwierdzała to pani Kluzik-Rostkowska i inni ministrowie z rządu PO-PSL, że subwencja nie pokrywa wszystkich kosztów funkcjonowania oświaty, a jest tylko jednym ze składników, a pozostałe elementy samorządy muszą dołożyć ze swoich podatków. I to się nie zmieniło pod względem formalno-prawnym. Trzeba o tym wyraźnie pamiętać. Jeszcze raz podkreślę. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce, aby nauczyciele godnie zarabiali, natomiast jest pewien pułap finansowy, którego finanse publiczne nie są w stanie po prostu przekroczyć. Te dodatkowe transfery socjalne, o których pan redaktor przed chwilą wspominał, chociażby dodatkowa emerytura dla emerytów i rencistów obejmuje co najmniej kilka milionów osób. Zmniejszony PIT dotyczy kilkunastu czy dwudziestu kilku milionów Polaków, a więc skala
Mogą wpływać na notowania rządu i całej reszty.
Na pewno bardzo mocno wpływają dzisiaj na postawy nauczycieli.
No bo jeśli weźmiemy 700 tysięcy nauczycieli, ich rodziny, do tego uczniów, rodziców, no to się może to rozlać bardzo.
Ja akurat byłem wczoraj na spotkaniu w jednej z niewielkich miejscowości w naszym województwie, w Brańsku, i tam jakoś nie zauważyłem, aby rodzice wspierali ideę strajku, zwłaszcza w okresie egzaminów. I myślę, że w większości miast w Polsce rodzice raczej nie będą miło patrzyli na strajk nauczycieli, który ewentualnie miałby im uniemożliwić przystąpienie do egzaminów dzieciom. Natomiast to trzeba wyraźnie jeszcze raz podkreślić. Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w większości szkół nie ma nawet negocjacji dotyczących rozpoczęcia strajku, a więc tam strajku na pewno nie będzie. A tam, gdzie nawet on będzie, to jest możliwość przeprowadzenia egzaminów, ponieważ mogą także w nim brać udział nauczyciele.
Może w ogóle
z
odwołać
szkół.
Egzaminy.
Nie da się raczej chyba pod względem formalnym.
Wystarczy zmienić rozporządzenie i wystarczy konkurs świadectw.
Ale panie redaktorze, pan dobrze wie, że pani minister edukacji Anna Zalewska myśli teraz nie o tym, jak rozwiązać problem strajku w szkołach, tylko o tym, jak najszybciej przenieść się do Brukseli i tam w euro zarabiać kilka tysięcy euro.
Ucieka
przed odpowiedzialnością, po prostu wprowadziła fatalną reformę edukacji i teraz przed skutkami, zanim te skutki właśnie teraz następują, to pani Anna Zalewska reiteruje, ucieka po prostu z pokładu tego rządzącego
okrętu. Strajk nie jest z powodu reformy, tylko z powodu poziomu płac. Trzeba te dwie rzeczy zupełnie rozróżnić i to, co mówił przed chwilą przedstawiciel Platformy, jest po prostu nieprawdą.
To powrócę do pytania. Czy jest możliwość, jest szansa, że kwestia protestu nauczycieli zostanie rozwiązana przed 8 kwietnia, bo wtedy będą pierwsze egzaminy. W tym tygodniu, kiedy od poniedziałku, ewentualnie 8 kwietnia, zacząłby się strajk, to już we wtorek, w środę, kiedy będą egzaminy, nie mogłyby się one odbyć.
Wie pan...
Jednym zdaniem może.
Ja nie wiem. Wiem, że miasto Białystok przygotowuje się na najgorsze nawet scenariusze. Został powołany sztab kryzysowy, który będzie starał się przynajmniej zminimalizować dla rodziców i dla dzieci ewentualny strajk.
Powołujemy jedną komisję, zbieramy wszystkie dzieciaki na stadionie, robimy egzamin.
Nie, to już
bardziej żartobliwie.
Także mam nadzieję, że po prostu rząd ugnie się i pani Anna Zalewska, zamiast jechać do Brukseli, zajmie się solidnie swoją pracą jako minister edukacji narodowej.
Minister Zalewska zajmuje się swoją pracą jako minister edukacji narodowej.
Czy dojdzie do porozumienia, czy nie?
Wydaje mi się, że przy twardym stanowisku ZNP nie dojdzie do porozumienia. W części szkół dojdzie do strajku, natomiast jednocześnie są takie rozwiązania prawne, które umożliwią przeprowadzenie egzaminów mimo strajków w jakiejś części szkół.
Czyli egzaminy odbędą się. Jak to będzie w rzeczywistości, zobaczymy w tym tygodniu po 8 kwietnia. A za chwilę porozmawiamy o wyborach europejskich, bo już poznaliśmy większość kandydatów do Parlamentu Europejskiego z poszczególnych partii i koalicji. Co prawda jeszcze nie opowiedział się Kukiz, no ale abstrahując od tego, o reszcie porozmawiamy. Mamy 5 minut na podsumowanie tego, co dotychczas się wydarzyło, jeśli chodzi o kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Choć ona się jeszcze de facto nie rozpoczęła, to jednak już znamy kandydatów, już wiemy, kto będzie reprezentował przynajmniej te najważniejsze i największe ugrupowania. No właśnie, Tomasz Frankowski, łowca z bramek.
Ale nie tylko. To jest, że tak powiem, bardzo zdolny człowiek, również przedsiębiorca, który prowadzi tutaj na terenie Białegostoku.
Ja rozumiem, ale z pewnym zaskoczeniem, sukcesem, że wśród polityków...
Sukcesem działalność gospodarczą. Był jako wzór, jako piłkarz. Teraz realizuje się, powiedzmy, w życiu cywilnym. Jest odpowiednio przygotowany do tej...
No, ale jeśli weźmiemy sobie Parlament Europejski, to raczej tam mamy do czynienia z warstwą polityczną, która gra na wysokim diapazonie.
Ale ja myślę, że, że warto otwierać się na nowych, wartościowych ludzi. Chciałbym tu przypomnieć, że w mijającej kadencji mieliśmy sportowca Bogdana Wentę, który był jednym z najlepiej ocenianych europosłów, a teraz z sukcesem wygrał wybory na prezydenta.
Był także Hołowczyc.
Kielc, także to Papkę ja myślę, że nasze listy są takie bardziej świeże niż listy PiS-u, gdzie są tylko stary aparat partyjny, zasłużeni działacze, tak jak u nas, prawda, Karol Karski czy Krzysztof Jurgiel. No, u nas jest pewien powiew świeżości ludzi spoza polityki, ale jedynka jest związana z Białymstokiem. Białostoczanin stulecia, tak zadecydowali, że tak powiem, czytelnicy porannego.
To już abstrahując, w jaki sposób się to wybiera.
Gdyby się kierował do tego typu plebiscytami, to na listach nie byłoby żadnego polityka, żadnego człowieka z dużym doświadczeniem, a tylko aktorzy, sportowcy i tak dalej, którzy nie mają pojęcia tak naprawdę o tym, co się w polityce dzieje. Pamiętajmy jednak, że Parlament Europejski podejmuje bardzo dużo decyzji. Ogromna część prawa, także i w Polsce, jest odzwierciedleniem prawa unijnego. Tam zachodzi bardzo ostra walka o interesy poszczególnych państw, ale i także lobby przemysłowe.
Drobne może wyjaśnienie w sprawie owych bananów, które tak się krytykuje. To rozporządzenie w sprawie bananów zostało przyjęte tylko po to, żeby potraktować odmownie, czyli zablokować rynek europejski na eksport bananów przez amerykański United Fruit.
To pokazuje, jak bardzo mocno poszczególne lobby wpływają na stanowienie prawa w Parlamencie Europejskim. W związku z tym powinni się tam pojawić ludzie, którzy mają już jakieś doświadczenie polityczne, aby móc się oprzeć tego typu lobbyingowi i próbować dobrze reprezentować polski interes narodowy.
Przypomnę, że pytanie, czy ten powiew świeżości,
Karol Karski,
którym...
jest profesorem prawa międzynarodowego, ma ze sobą kilkoletnią praktykę w Parlamencie Europejskim, tam odgrywa poważną rolę. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, wielokrotnie bywał w Brukseli, negocjował sprawy związane z polskim rolnictwem i na pewno wie, jak bronić interesów polskich rolników i tak dalej, po wielu innych osobach można mówić.
No, ale zabrakło, bo takie były pogłoski, że być może Danuta Hibner będzie startowała z naszego okręgu. Okręgu numer 3, przypomnijmy, czyli województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, że Henryka Bochniarz. No i raptem jest miejsce dla, nie ujmując niczego, dla sportowca.
Ja myślę, że to jest duży sukces przewodniczącego Tyszkiewicza, któremu udało się, że tak powiem, przeforsować kandydata z Białegostoku, związanego z województwem podlaskim. Mamy lidera naszej listy związanego tutaj z tym regionem, a nie osobę przywiezioną w teczce, która nawet nie ma biura w Białymstoku. Mówię tu o Karolu Karskim, no, który, że tak powiem, w ogóle tutaj nie bywa. Oczywiście co 5 lat przed kampanią wyborczą.
Ale to tyczy wszystkich polityków. Absolutnie. Przypominają sobie o...
Pani profesor Kudryska też specjalnie nie bywała zbyt często w Białymstoku, także to przyganią kocioł garnkowi, natomiast dużo ważniejsze są kompetencje, a nie kto ile razy bywa.
Oczywiście częściej w Brukseli, no bo tam pracowała.
No większość europosłów tam częściej bywa, bo 3/4 miesiąca przebywają w Brukseli bądź w Strasburgu.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kampania pokaże, a przede wszystkim
kampania
głosowania.
Tak?
Sposób wyboru kandydatów, który sposób wyboru kandydatów
jest lepszy? Żeby się przekonać na przykład o przygotowaniu, może warto zrealizować taki pomysł, rzucam ad hoc na kampanię między Tomaszem Frankowskim a Krzysztofem Jurgielem. Z Krzysztofem Jurgielem może być po angielsku, po francusku. Myślę, że Tomek Frankowski sobie w obu tych językach bardzo dobrze poradzi.
Dobrze by było, aby w każdym języku dało się coś powiedzieć merytorycznie. Sama znajomość języku wszystkiego nie załatwia. Ale... Natomiast na pewno warto, aby kandydaci merytorycznie rozmawiali o tym, co mają zamiar robić w Brukseli i jaką postawę tam reprezentować. Mam nadzieję, że takie debaty także i w Radiu Białostocku.
Chyba nie chce pan powiedzieć, panie pośle, że Tomek Frankowski nie ma nic do powiedzenia. To jest, że tak powiem,
ja tylko mówiłem o przygotowaniu merytorycznym kandydatów. Najlepiej, aby byli jak najlepiej przygotowani.
Będziemy mieli kampanię.
A jakie są językowe walory posła Krzysztofa Jurgiela? Może pan
zobaczy.
Każdy język państw Unii Europejskich jest językiem unijnym, jest tłumaczony na pozostałe języki.
A, rozumiem. Czyli zna tylko polski.
Nie rozmawiałem z poszczególnymi kandydatami i nie sprawdzałem ich znajomości językowej. Podobnie jest z kandydatami Platformy i wielu innych partii.
Zobaczymy. Będzie kampania i będą debaty. Kandydaci, mam nadzieję, będą zderzali swoje umiejętności i programy i wtedy będziemy mogli wyciągać wnioski. Na razie mamy taką sytuację, jaką mamy. Wydaje się, że najważniejszym zadaniem posłów z naszego regionu jest wywalczyć tę kopertkę pod nazwą Pieniądze dla Polski Wschodniej, bo rzeczywiście te pieniądze później w naszym regionie widać.
Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości wyraźnie mówią, że chcą o to walczyć.
Tak będzie z pewnością.
Ale tylko niestety te propozycje budżetowe, które obecnie wynegocjował rząd PiS-u, są o 20% niższe.
PiS-u wynegocjował, tylko projekt, Komisja Europejska przedstawiła budżet. I te obcięcia dotyczą także na przykład Niemiec jeszcze w większym stopniu niż budżetu polskiego.
Bo nie będzie na przykład Wielkiej Brytanii, która też wpłacała określone pieniądze do naszego wspólnego europejskiego budżetu. Dziękuję bardzo. Dariusz Piątkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniew Nikitorowicz, Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, do usłyszenia.
Lech Pilarski, również do usłyszenia.